czasami bardzo trudno odróżnić zwiastowanie od kuszenia. I teraz też tak robiłem się z myślami, co zrobić, ponieważ z jednej strony przychodzi głos. Ja uwielbiam tą opowieść o Sundu Marnotrawnym. Uwielbiam Pasyamię. To jest chyba najpiękniejszy fragment całego Pisma Świętego. No i o samej Warszawie się zgadzałem, zajęło mi to 1,5 godziny. A od Warszawy do dzisiaj jest 5 dni, czy tam 6 dni, to ile nowych myśli przyszło jeszcze, nie? Więc jeden głos powiedział mi, powiedz im wszystko, co wiesz na ten temat, koniecznie musisz to zrobić. Ale przed drugi głos pewien kaznodzieja kiedyś mi powiedział tak, jeśli w jednym kazaniu chcesz powiedzieć wszystko, co wiesz, nie odzywaj się, milcz. No i teraz, który głos jest głosem zwiastowania, a który jest głosem kuszenia? Jak to rozróżnić? Więc wydaje mi się, że jednak Pan Bóg jest po waszej stronie. Dlatego tylko kilka drobnych refleksji na temat Syna Marnotrawnego, a potem psalmie trochę. To, co ostatnio odkrywam, czyli w ciągu ostatnich 2 lat, to to, że takie przekonanie się nie rodzi, że Chrystus był zachwycony opowieścią o Jonaszu, baśnią o Jonaszu. To jest baśń o pewnym proroku, który nigdy nie jest nazywany prorokiem w tej baśni, ponieważ cały czas, przepraszam, spierdziela przed Panem Bogiem, nie? A co to za prorok, który zwiewa, nie? Prorok, który nie chciał prorokować. I sądzę, że Chrystus kilka razy się powołuje na Jonasza. I sądzę, że był bardzo zafrapowany tą opowieścią Jonasza. W tej opowieści też być może na pewno siebie też odkrywał. No, ale to jest normalne, jak przywertujemy Pismo Święte, to co kawałek znajdujemy coś o sobie. Ta powieść o Jonaszu zawiewa ci, nie? Żebyście się nie przeziębili, słuchaj. To już lepiej smrodek niż choroba, nie? Od smrodku jeszcze nikt nie umarł, nie? Przeziębienia to... Potem się znowu okaże, że najważniejsze były dygresje, no. Więc nie chcę całej opowieści o Jonaszu też, bo to jest jeszcze inna bajka zupełnie, ale kończy się ta opowieść bardzo tragicznie. To znaczy Jonasz wygarnia Panu Bogu prawdę, wygarnia Panu Bogu to, co on myśli. I mówi, z góry od razu wiedziałem, że jesteś Bogiem litościwym i miłosiernym. Z góry przypuszczałem się, nad tym bractwem zlitujesz. Dlatego spierdzielałem. Takiego Boga nie mogę zaakceptować. Bóg powinien być sprawiedliwy i powinno być, tak jak obiecałeś, ogień, dym, siarka. Koniec. Wytracić to całe. Tałataństwo. A ja wiedziałem, że to będzie tak, że oni się nawrócą. To on jest bardzo, bardzo smutny z tego powodu. On znalazł sobie miejsce i chciał oglądać spektakl, w którym Pan Bóg będzie wyrzynał zresztą skądinąd ich poważnych wrogów. Wrogów, nie tylko politycznych, ale naprawdę Niniwicie był okrutny naród. Mordowali to w okrutny sposób. Prowadzili się bardzo niepięknie. Więc to jest ta rozmowa z Jonaszem. I wtedy Pan Bóg próbuje z tym krzaczkiem, szuka znaku. Nie? Posadzi mu krzaczek, potem szedł robaczek, podżar krzaczek, krzaczek zdech, znowu słońce mu świeciło. No i pyta się go, czy się słusznie gniewasz? O głupi krzaczek, który się ze mną... A czy ci nie żal tych ludzi? No, tylu tysięcy, krzaczka ci żal, a ludzi ci nie żal. Czy słusznie się gniewasz? Wiecie, co odpowiedział Jonasz, nie? Tak, słusznie, gniewam się śmiertelnie. I opowieść się urywa. To Jonasz opowieść się urywa i nie wiadomo, co dalej. Czy Jonasz będzie w stanie ucieszyć się z nawrócenia Niniwitów, czy nie? Tak raczej troszkę dramatycznie to wygląda. Taki ten człowieczek jest taki, no, I wydaje mi się, że to bardzo, bardzo nurtowało Pana Jezusa, ta sytuacja. I wydaje mi się, że to był punkt wyjścia do opowieści o synu marnotrawnym. Wydaje mi się, że zachwycony tą opowieścią o Jonaszu, jędrnością tej opowieści też, pięknym języka i wszystkim, co tam się znajduje, zaczął układać swoją opowieść o synu marnotrawnym. To jak wiecie, w tym rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza, to jest trochę tak trochę przegadane, nie? Po pierwsze jest o zagubionej owcy, potem jest babska wersja o zagubionej drachmie. No i to można zrozumieć, że są dwie wersje. A potem jeszcze trzeci raz, o tym samym. No można podejrzewać, że to jest tak jak ze stopniowaniem przymiotników hebrajskich. Wiecie, jak jest w hebrajskim, nie? Nie mówi, jest najładniejsza, tylko się mówi ładna, ładna, ładna. To jest najładniejsza. Nie mówi się mądrzejszy, tylko mądry, mądry. A jak jest najmądrzejszy, to się mówi mądry, mądry, mądry. Trzy razy. Tak się stopniuje przymiotniki. Stąd na przykład poczykroć święty, to znaczy najświętszy. Nie? Więc trzy razy opowiedziana ta sama opowieść może wskazywać na coś najważniejszego, na coś najistotniejszego. Niektórzy twierdzą, że gdyby gdzieś w mrokach historii Kościoła, czy w mrokach historii ludzkości, zaginęło całe Pismo Święte, a została ta jedna Ewangelia, to o Bogu w zasadzie wiedzielibyśmy już bardzo dużo. I tutaj by trzeba było się przyjrzeć całej konstrukcji tego opowiadania i wejść w detale i w szczegóły, ale zajmie to dla Was 4 godziny. Zostawimy to i później to na sam koniec. Bo opowieść kończy się w sposób dramatyczny. Ten młodszy syn wraca z pola i pyta się, co to wszystko ma znaczyć. Słyszy zabawę w domu, tańce. No normalny ubaw, nie? Co to wszystko ma znaczyć? I prosty sługa rozumie, o co chodzi. Tłumaczy mu. Twój brat wrócił. Ojciec ucieszy się, że odzyskał go zdrowego. Twój brat wrócił. No i dlatego to zabawa, to tańce. A on mówi, to nie. Jak tak się mają rzeczy i tak wygląda porządek domu mojego ojca, to ja w to nie wchodzę. Nie. I zobaczcie, że sytuacja, to obraz jest taki. Ten jest na zewnątrz, przed domem. W domu jest ten, który kazał ojcu spisywać testament i potem powiedział ojcu, że ojciec nie żyje dla niego i pojechał sobie w drugiej strony i roztrwonił wszystko. To jest dom ojca. I ojciec wychodzi na zewnątrz. Tak jakby chciał wyjść ze swojej całej filozofii życiowej, ze wszystkiego i próbuje z tamtym pertraktować. I nagle tamto okazuje się, że ma jakiś dziwny obraz tego ojca. Mnie nigdy nie dałeś poświęcia. Nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Dziwne, nie? Nawet ten ojciec był gotów rozkazywać, z tej opowieści w ogóle tego nie ma. Ale mi nie dałeś. I ten refrenem od pewnego momentu staje się tłuste ciele. Tłusty ciele. Nie dałeś mi tłustego ciele. Nawet chudego mi nie dałeś. I ten ojciec mówi, no tak, ale ja nie wiedziałem, że jesteś ze mną ze względu na cielaki. Ja myślałem, że jesteś ze mną ze względu na to, że mnie kochasz. To jest powód, dla którego jesteś ze mną. Moi kochani, to trzeba się zastanowić. Nie? Czy my czasami jesteśmy z Bogiem dlatego, że po prostu boimy się, że jak odejdziemy, to nam przestanie błogosławić. Że w zasadzie jesteśmy dla tych cielaków. Dla błogosławieństwa. To jest cała księga Hioba. Kiedy szatan zaczyna Hioba oskarżać przed Bogiem, mówi, on jest z tobą tylko dlatego, że mu błogosławisz. Tylko dlatego. To nie jest wcale taki dobry człowiek. A Bóg mówi, nieprawda. Hiob jest niesłychanie, nie tylko prawy, ale Hiob mnie kocha. A szatan mówi, to zabierz mu coś. Zobaczysz, jak cię przeklnę od razu. A Pan mówi, możesz mu zabrać wszystko, serca nie ruszysz. Serce jest ochronione. Zabierz mu wszystko i zobaczysz. I końcówka jest taka, że jednak Hiob rozwycięża zupełnie. Już siedząc w popiele mówi, Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał, niech imię Pańskie będzie błogosławione. zwycięża miłość do Boga, bezinteresowna zupełnie w wypadku Hioba. To jest pytanie, które się rodzi, czy tylko dla błogosławieństwa Bożego, czy tylko dlatego, że się boimy, że no jeśli powędruję sobie gdzieś daleko od Boga, to no kurde, mam kolokwium za dwa dni, no. To innym razem odejdę, teraz jeszcze nie, bo to kolokwium jest takie ważne. To kolokwium przejdzie, no to potem no, obronię magisterkę, to Panie Boże, do zobaczenia, nie? Zdam maturę jeszcze, o może, o tak właśnie, to wtedy się pożegnamy, nie? No ale potem jakaś cięższa żona się trafi, no to jeszcze też lepiej zostać jeszcze, nie? Potem się okaże, że dzieci wdały się w żonę i też trzeba dalej siedzieć, nie? Przy Panu Bogu, bo... A Bóg, ten ojciec mówi do tego, myślałem, że nie przypuszczałem, że ci chodzi o cielaki, no. Ten ojciec jakby naiwny bardzo, ma tak niesamowite dobre zdanie o tym synu, że mówi, to jest niewiarygodne, żeby tak było. A on mówi, nie, jeśli nie taki porządek do mojego ojca, to ja nie wchodzę. Ja się spotkałem kiedyś z tym na jednej z rekolekcji. Chodzi o klucze chyba jakieś, czy o coś. Powiedz, o co chodzi. Spoko. Chodzi o spoko. Więc było tak, to chyba drugiego albo trzeciego dnia przyszła do zakrystii do mnie pani, taka z tych pań, które już skończyły 60, ale dalej nie znoszą sprzeciwu. No i mówi do mnie, proszę księdza, ksiądz pozwoli tutaj, ksiądz popatrzy, jak w tej zakrystii stoi, tam widzi ksiądz tam w kościele, a my nam widzę, jako żywa, no ludzie siedzą, no. No i siedzi co? W trzeciej ławce siedzi taka pani, płaszczyków krateczkę czerwonym siedzi, a wiem, no, jako żywo siedzi. A wie ksiądz, kim ona jest? Ja wiem, absolutnie. Prostytutka. No, ona powiedziała trochę inaczej. Tłumaczę na polski. Ja mówię, serio? A mówię, serio, serio. Tak, serio, serio, serio. Najwyższe serio. Ja mówię, no i co? Widzi księdza kapeszczelna? W trzeciej ławce. Żeby jeszcze usiadał gdzieś z tyłu, ale kokosi się to tak. Wypandlowane całe takie, morda taka. Mi się wydawała sympatyczna, ale może ja zboczony gust, nie wiem. No i ja mówię, no i co? Proszę księdza, jeśli ksiądz tej pani natychmiast nie wyprosi z kościoła, bo to skandal, to moja noga więcej tu nie postanie. No to ja przyparty do muru mówię tak, proszę panią, muszę pani powiedzieć coś bardzo ważnego. Otóż chciałem, żeby pani wiedziała, że Pan Bóg tą panią w płaszczyku w krateczkę czerwonym, że Pan Bóg tą panią bardzo kocha. Na co ona? Teraz to ksiądz przesadził. Wyszła, trzasnęła drzwiami i więcej na rekolekcjach nie widziałem. To jest ten problem młodszego syna. To jest ten problem młodszego syna. Gdzie nie pozwalamy ludziom na nawrócenia. To jest problem Jonasza. W Warszawie, jak ostatnio byłem, Warszawa dudni od tego, że na pogrzebach ludzi niewierzących pojawiają się księża. Albo jak można odprawić mszę świętą dla człowieka niewierzącego? No jak można? No skandal zupełny. No a nóż jeszcze będzie zbawiony. No to był dramat zupełny. Jakby niewierzący zostali zbawieni, to jest problem młodszego syna. Teraz, no, czy religia, czy będzie ksiądz na pogrzebie, czy nie będzie. Skandal, Zabrzu, mszę za niego mają odprawić. No straszny skandal, naprawdę. Nie wiem, gdzie jest w Piśmie Świętym napisane, że nie wolno się o tym ludzi modlić. No nie wiem, gdzie. Do czego zmierzam, słuchajcie, kochani? Jak czytamy tą opowieść o synu marnotrawnym, czy o dwóch zagubionych synach, a chyba jednak najlepiej o miłosiernym ojcu, to odkrywamy, że w tej opowieści możemy grać różne role. Możemy odgrywać rolę tego starszego syna, który jest na zewnątrz i mówi, nie wejdę. ten porządek mnie nie interesuje. Mnie interesuje porządek absolutnej sprawiedliwości. Całe życie żył sprawiedliwie, bogobojnie, dobrze, może ewentualnie być zbawiony, jeśli tylko mi się podoba, nie? Ale jeśli miałby się nawrócić w ostatniej chwili, albo coś tam, no nie, nie. Sprawiedliwość jednak jest ważniejsza. Nie? I czasami gramy taką rolę oburzonych różnych. Oburzonych na to, że ludzie się nawracają. Możemy grać rolę tego młodszego syna, który co jakiś czas mówi Panu Bogu: Panie Boże, zabieram co do mnie należy, czyli ten majątek duchowy, no i szukam, idę w inne cywilizacje, w inne strony, szukać szczęścia. Bo tamten poszedł, gdzie świnie pasają, to Żydzi nie mają nabożeństwa do wieprzowiny, także to są jakieś inne cywilizacje zupełnie. Nie? I ruszamy w różne inne cywilizacje, gdzie odkrywamy, że łokcie są ważne, gdzie nawet dziewczyny mają kody kreskowe z napisem, ile to kosztuje. Nie? To już Fredr odkrywał: jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi lubię. Nie? Jeśli mnie kochasz, kup mi Mercedesa. Jestem tego warta. Oczywiście, że tak. Pokaż, że mnie kochasz. Nie, nie tylko łóżko i łóżko. Pokaż, że mnie kochasz. Mercedesa. Nie? Odkrywamy, że czasami w tych obcych cywilizacjach nawet miłość ma swoją cenę. Wszystko ma swoją cenę. I potem wracamy poranieni, jacyś tacy druzgotani. No i okazuje się, że ten wybiega nam naprzeciw, rzuca się nam na szyję, całuje nas, ściska. No i robi Biblię, nie? Zawsze jak się nawracam, zawsze pamiętam, jak idę do spowiedzi, tak sobie myślę: jeśli ja się troszeczkę nawrócę teraz, to w niebie będą mieli imprezę, nie? Większa jest radość w niebie z jednego nawróconego na 99 sprawiedliwe, nie? Więc idąc do spowiedzi, zawsze też możecie to sobie myśleć, nie? Autentycznie, jak się nawracacie do spowiedzi, to impreza jest w niebie. Ja mam nadzieję, że tam imprezują na stop. Już się nie mogę doczekać. Nie? A to, jeśli chodzi o to trzeźwienie, to w niebie islamskim. Tam są rzeki z alkoholem. A tego w eschatologii katolickiej nie znamy. Tych rzek z alkoholem. Co? Więc tą rolę pewnie odgrywamy. Kogoś, kto jakiś czas gdzieś tam szuka szczęścia, gdzieś indziej, wraca i jest przyjęty. Ale sądzę, że też możemy odgrywać rolę tego ojca. I zastanowić się, co zrobić, jak to zrobić, żeby Panu Bogu pomóc przyjmować tych wszystkich, którzy wracają gdzieś z daleka. Szczególnie tych, którzy są jakoś poranieni duchowo, którzy wracają z uzależnieniami, zresztą sami je też mamy, którzy z nerwicami wracają, połamani czasami, odarci z godności, który już trochę próbowano. Jak ich przyjąć w Kościele? Jak zrobić dla nich miejsce? Jak zrobić dla tych wszystkich, którzy borykają się z pytaniami, którzy mają pytania, których pytania przygniatają, użerają się jakoś, usiłują z tą niewiarą swoją? Jak ich przyjąć? To była ta rola tego. Na pewno ten ojciec wybiega do połowy drogi. Widzi go z daleka, jak wraca, wybiega. Rzuca mu się na szyję, całuje go. Zobaczcie, że on nic do tego syna nie mówi. On go całuje, ściska, mnóstwo emocji tam jest. To jest miłość, za którą odbywają emocje bardzo duże. On mówi do sług. Do sług mówi: przynieście prędko, prędko, to są prędko. Ani chwili już ten chłopak nie cierpi. Przynieście prędko, najlepszą szatę. Nie, ojej, to wróci w kalesonach, bo uwierzcie go, nie mogę na niego patrzeć. Nie, to syn mój jest najlepszą szatę. Pierścień, sandały, wszystko. On się nie odzywa do tego syna, ponieważ boi się, że go zrani. Że każde słowo, które powie, będzie raniące. Będzie wysało jego serce. Dlatego tylko go tuli i ściska. Patrząc na ten obraz, możemy się zastanowić, jak przyjąć tych wszystkich, którzy gdzieś wracają z daleka, po przygodach różnych. Jak to zorganizować też w naszych wspólnotach, przyjęcie dla tych ludzi. No to tyle na temat syna marnotrawnego i jeszcze tylko dwa zdania, dosłownie dwa zdania, na temat psalmu, który zachwyca dzisiaj. i pewne konkretne jakieś propozycje z tego psalmu. Błogosław duszo moja Pana. Dzisiaj już mówi się o błogosławieństwie, o słowo błogosławić. On bardzo wiąże się ze słowem szczęśliwie. Czyli, jakby to powiedzieć inaczej, błogosław duszo moja Pana, czyli pław się w szczęściu, duszo moja, ze względu na Pana. Pławić się w szczęściu ze względu na Pana. Opływać w szczęście ze względu na Pana. Dzisiaj wspominano mi o pewnym księdzu, który postanowił być szczęśliwy. I cokolwiek by się działo, on postanowił być szczęśliwy. I koniec. I ja pamiętam, byłem kiedyś, to w Wilniczu chyba było, proboszcz strasznie rypał proboszcza. I tak, a ten biedak tak stał i powiedział, mówi, księże proboszczu, jeszcze. Piękne, to znaczy on postanowił być szczęśliwy. No i nie ma siły, facet postanowił być szczęśliwy. No. Błogosław duszo moja Pana, ale ze względu na Pana, szczęście ze względu na... to są pytania, czy już ucieszyłeś się Bogiem? Czy już ucieszyłeś się Bogiem? Czy cieszysz się Bogiem i tym, jakim On jest? I dalej, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. O wszystkich, to jest nakaz. Nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Nie wiem, czy... No ja mam ogromne wyrzuty sumienia, ponieważ w moim życiu Bóg błogosławił mi niesłychanie. Niesłychanie. I ja, głupi, nie zapisałem. I których rzeczach bym zapominał już powoli, czy zapominał. A tak każdego wieczoru wziąłbym i przeczytał sobie wszystko, i już bym nie musiał spać, nie? Bo już był rano. Może warto zapisać sobie takie szczególne błogosławieństwa, nie? Może takie błogosławieństwo jest na imię nawet, może być na imię Patrycja takie błogosławieństwo, nie? Może być inaczej na imię takie błogosławieństwo. O błogosławieństwa, po prostu zapiszcie sobie, nie? W jaki sposób Pan Bóg wam błogosławi. Nie pozwólcie, aby jakieś błogosławieństwo upadło na ziemi i poturlało się gdzieś. Nie każdy trzeba wyłapać, zapisać. Nie zapominaj o tym. On twoje życie ratuje od zguby. Od tego, żeby się zagubili. On ratuje nasze życie faktycznie. Nie zapamiętuje się w sporze. Nie kłóci się z nami. My się z Bogiem kłócimy, a On się nie kłóci z nami. Nie? Z tym Jonaszem tak próbuje jakoś tak, no, to pokazać, może tak pedagogicznie trochę. Nie płonie gniewem. No my tak czasami się wkurzamy na niego strasznie. Bo jest bardzo spokojny. Jeśli miałby temperament, to pewnie byłby flegmatyczny. Z ogromnym spokojem podchodzi do naszego. Ale chcę. To, co najbardziej mnie cały czas w Bogu porusza, to jest to pytanie, które zadał Piotrowi, czy kochasz mnie. To jest tak niesamowite. No, zastanów się, kogo pytałeś na razie o miłość? Czy w życiu w ogóle zapytałeś kogoś o miłość? Czy Darek, zapytałeś kiedyś Patrycję, czy cię kocha? Tak? To jest strasznie trudne pytanie. Ryzykowne jak choinka, nie? Patrycjo, kochasz mnie? A rzeczywiście, oczywiście, jedz zupę. Można się spotkać z taką odpowiedzią, nie? Piotra trzy razy, czy kochasz mnie? To jest żebranie o miłość. Pan żebrze o miłość u człowieka. To jest niebywałe. To jest skandal zupełnie. No. To się nadaje na program, skandaliczny program telewizyjny. No. To pytanie Boga do człowieka, czy nie kochasz. No. No dobrze. To wychodzimy z czym? Trzy role gramy w opowieści o synu marnotrawnym. I warto by trochę obmyśleć tą rolę ojca. Jak przyjmować tych, którzy wracają z daleka. Jak zorganizować wspólnoty wokół tego. Jak w ogóle zorganizować kościół wokół tego. Wokół tych ludzi, którzy wracają. Druga rzecz to zacząć zapisywać te wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg nas obdarza. Konkretnie. Nazywać i zapisywać te dobrodziejstwa. I w różnych takich sytuacjach to może warto przeczytać sobie, nie? I niekoniecznie trzeba taki zeszyt brać do trumny potem ze sobą. Może zostawić dla potomnych. Niech przeczytają sobie wnuki, jak to dziadkowi Pan Bóg błogosławił. No. O tak. Niech poczytają sobie.